Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Rząd chce pozyskać zewnętrzne wsparcie na transformację energetyczną Polski od dużych międzynarodowych podmiotów i instytucji.
Rozmowy w tej sprawie podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos prowadzi m.in. wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Minister poinformował na konferencji, że jednym z zainteresowanych udziałem kapitałowym w tej transformacji jest Citibank. Dziś zostały omówione warunki stworzenia konkretnego planu inwestycyjnego.
Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że przemiany energetyczne to ogromne przedsięwzięcie, nie mające precedensu w historii Polski. Zaznaczył, że agresja Rosji na Ukrainie pokazała, że sytuacja wymaga modyfikacji programu transformacji energetyki.
My chcieliśmy zastosować gaz jako paliwo przejściowe. Dzisiaj już wiemy, że to nie jest dobra droga, że dzisiaj musimy bezpośrednio od węgla przejść na odnawialne źródła energii, na energię jądrową. Na tym się skupiamy i chcemy możliwie szybko, jak tylko jest to możliwe, aby nie uderzyć w nasze bezpieczeństwo energetyczne, ten proces finalizować. Liczę, że te nasze starania zostaną docenione również w ten praktyczny sposób, czyli że Polska otrzyma właściwe wsparcie od instytucji międzynarodowych, ale również, że instytucje finansowe tutaj się bardzo mocno zaangażują, żebyśmy mogli z sukcesem ten wielki cywilizacyjny projekt tak ważny dla Polski przeprowadzić.
Wicepremier dodał, że Polska jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko sobie, ale również państwom regionu.
Zwrócił przy tym uwagę na strategiczne inwestycje, jakie w tym celu od kilku lat przygotowano i uruchomiono. Chodzi m.in. o Baltic Pipe i gazoport w Świnoujściu, a także kolejne inwestycje Orlenu czy PGNiG.
Publicyści pozytywnie oceniają zapowiedź przyznania Polakom na Ukrainie specjalnego statusu prawnego.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że złoży do parlamentu projekt ustawy w tej sprawie. Ukraiński przywódca zapowiedział to przy okazji ostatniej wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy w tym kraju.
Zełenski wyjaśnił, że wszystkie prawa, które Ukraińcy otrzymali w Polsce, będą przysługiwać polskim obywatelom na terytorium Ukrainy.
Publicysta Jacek Orzuk powiedział, że z punktu widzenia Polski zależy nam m.in. na polskim szkolnictwie na Ukrainie. Dodał, że należy dążyć do poprawy stosunków polsko-ukraińskich.
Bardzo nam zależy na szkolnictwie polskim na Ukrainie. Zależy nam również na jakichś preferencyjnych warunkach dla polskich firm, oczywiście już po zakończeniu konfliktu zbrojnego przede wszystkim. Zobaczymy, jakie będą te propozycje, czy one zostaną przyjęte przez ustawodawcę. No i bądźmy dobrej myśli. Być może ten drobny symbol, jakim jest odsłonięcie lwów na cmentarzu Orląt, będzie zapowiedzią znacznego polepszenia się stosunków polsko-ukraińskich. Chyba należy do tego dążyć.
Nad ustawą pracuje ukraińskie MSZ. Projekt ustawy ma wpłynąć do Rady Najwyższej Ukrainy w najbliższej przyszłości.
Prezydent Polski wygłosił w niedzielę w Kijowie orędzie przed parlamentem Ukrainy. Było to pierwsze takie wystąpienie zagranicznego przywódcy od czasu rosyjskiej inwazji.
Andrzej Duda w trakcie wizyty wyszedł też z propozycją stworzenia nowego polsko-ukraińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wyjaśnił, że miałby on stanowić wejście na nowy poziom w relacjach obu krajów.
Ekonomista dr Marian Szołcha uważa, że program dochodu gwarantowanego to niebezpieczny precedens, który opiera się na odwróconej hierarchii wartości w myśleniu o gospodarce, życiu społecznym i dobrobycie.
Pilotażowy program ma być przeprowadzony w województwie warmińsko-mazurskim. Eksperyment obejmie gminy przelegające do granicy z obwodem kaliningradzkim.
Zgodnie z projektem mieszkańcy tych obszarów mają otrzymywać 1300 zł miesięcznie przez 2 lata. Szacuje się, że w badaniu weźmie udział od 5000 do 31000 osób.
Autorzy projektu przekonują, że dochód gwarantowany między innymi zlikwiduje problem ubóstwa. Stąd wybór regionu, gdzie występuje najwyższa stopa bezrobocia w kraju.
Jednak, jak mówi dr Marian Szołcha, takie rozwiązania nie pomagają biednym i mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.
Aby pomóc ludziom żyjącym w słabiej rozwiniętych częściach Polski. Należy zainwestować w tamtejszą infrastrukturę. Należy być może ustanowić preferencyjne warunki prowadzenia tam biznesu i w ogóle zmienić otoczenie prawno-instytucjonalne, zmienić to, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach w Polsce dzisiaj przedsiębiorstwo, czy nawet najmniejszą jednoosobową działalność gospodarczą można prowadzić. Dochód bezwarunkowy to dawanie ludziom ryby zamiast wędki, nawiązując do słynnego chińskiego przysłowia. To coś, co może naprawdę przynieść nawet tym, którym chcemy pomóc, więcej szkód niż korzyści. Po prostu nie tędy droga.
Doktor Marian Szołucha przypomniał, że w prawdziwej hierarchii wartości podstawą dobrobytu społeczeństwa jest praca i dochód z tego tytułu.
W przypadku tak zwanego dochodu gwarantowanego odrywamy zarobkowanie od wykonywania pracy i podejmowania jakiegokolwiek wysiłku, podkreślił ekonomista.
Rząd chce przeprowadzić proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce do 2035 roku, zapowiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas otwarcia konferencji regionalnej na ten temat w Poznaniu.
Jak przypomniała, w resorcie trwają prace nad projektem strategii mającej wspomóc proces deinstytucjonalizacji usług społecznych. Celem jest rozwój działań skierowanych na wsparcie w miejscu zamieszkania.
Ten proces ma przebiegać ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, podkreśliła minister Maląg.
Zależy nam na tym, aby były tworzone, otwierane i rodzinne domy pomocy społecznej i rozwijała się opieka asystencka, aby przede wszystkim wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które jest skierowane między innymi także przez programy z Funduszu Solidarnościowego się rozwijały, ale też przekuwały się przede wszystkim w działania systemowe. I to wymaga systematycznego procesu.
Minister Marlena Maląg dodała, że we wdrożeniu strategii ważna jest współpraca rządu z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Podczas swojej wizyty w Poznaniu szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przekazała symboliczne czeki dla samorządów na dofinansowanie i działalność projektów w ramach funduszy Senior Plus, Za życiem oraz wsparcia rodzinnych domów pomocy.
Wartość dofinansowania to ponad 5 milionów złotych.
Na Pomorzu ruszył projekt Drużyna Inki. Inauguracja z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego odbyła się w poniedziałek w szkole w Podjazach.
Inicjatywa ta polega na organizowaniu praktycznych lekcji historii połączonych ze szkoleniami z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będą prowadzone głównie w małych miejscowościach, tak by dotrzeć do uczniów, którym trudniej jest skorzystać z oferty IPN-u.
Prezes Instytutu dr Karol Nawrocki wskazywał, że celem projektu jest praktyczne zastosowanie przez młodzież wzorców z życia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka.
Zajmujemy się historią, ale na bazie historii chcemy tworzyć bardziej obywatelski, bardziej odpowiedzialny i świadomy świat lepszych ludzi. I temu służy ten projekt. Dzisiaj, żeby być częścią drużyny Inki, trzeba być wrażliwym wobec drugiego człowieka i otwartym na wydarzenia historyczne. Stąd też projekt nosi w sobie walor edukacyjny, edukacji historycznej, ale przede wszystkim uczy tego, że możemy pomóc drugiemu człowiekowi w sytuacji kryzysowej. Więc kanwą do opowieści historycznej jest Danuta Siedzikówna Inka, a zadaniem dla młodzieży jest wcielenie się w sanitariuszy i pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach kryzysowych.
Projekt był dotąd realizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Skorzystało z niego 1600 uczniów z prawie 100 placówek.
Zajęcia odbywały się w dwóch częściach. W pierwszej uczestnicy poznawali życie Inki oraz jej rodziny. W drugiej przeprowadzono teoretyczne i praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Po lekcjach każdy uczeń otrzymywał apteczkę.
Prezes IPN-u zapowiedział, że w kolejnych latach projekt obejmie zasięgiem całą Polskę.
Rosyjski sierżant Wadim Szyszymarin został skazany na karę dożywotniego więzienia za zabicie ukraińskiego cywila. Jest to pierwszy wyrok za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie.
Sąd w Kijowie uznał w poniedziałek, że 21-letni żołnierz dopuścił się umyślnego zabójstwa. Odrzucił argument obrony, że Szyszymarin wykonywał rozkaz. Ponadto, zdaniem sądu, skrucha, którą sierżant wyraził na procesie, była nieszczera.
Politolog dr Tomasz Teluk wskazuje, że proces w sprawie Wadima Szyszymarina jest dopiero początkiem ścigania i osądzania rosyjskich zbrodniarzy.
Mamy już do czynienia z pierwszym wyrokiem. Żołnierz, który zabił cywila, został skazany na dożywocie. I takie procesy będą się powtarzały. Te zbrodnie wojenne Rosjan, szczególnie na cywilach, są monitorowane, są nagrywane, zbierane są dowody, gromadzone zeznania świadków. Dlatego żaden z żołnierzy rosyjskich, który popełnia zbrodnie na Ukrainie, nie może czuć się bezpiecznie i odpowie za swoje czyny.
Rosyjski żołnierz przyznał się do zastrzelenia 62-letniego Oleksandra Szalipowa, mieszkańca wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim.
Według ukraińskiej prokuratury zabity mężczyzna był bezbronnym cywilem, który szedł poboczem drogi prowadząc rower.
Z oficjalnych informacji ukraińskiego MSW wynika, że do 16 kwietnia rosyjscy żołnierze dopuścili się ponad 11 600 zbrodni wojennych.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.